na zegarze, dokładnie 6 minut po godzinie 18. Tu Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie, startuje od teraz aż do 20. Program realizuje Paweł Kwiatkowski, w studiu pracują
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. A u nas między innymi po premierze piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy na stadionie przy Bułgarskiej klęsce kolejorza w starciu z Pasami, czyli z ekipą Krakowi. Będzie także zapowiedź wtorkowego spotkania w drugiej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Champions League Lecha z islandzkim Breiðablik. Powiemy także o tym, co dzieje się na torach żużlowych. Zajrzymy na mecze polskiej reprezentacji hokeistów na trawie. Porozmawiamy o rugby, o koszykówce 3x3. Będzie też spotkanie z Magdą Linetę, która promowała tenis wśród dzieci ostatnio na kortach przy Noskowskiego. Będziemy Państwa zapraszać jej także na wiesztarskie Mistrzostwa Świata Zawodniczek i Zawodników do lat 23. Porozmawiamy o Fogo Futsal Ekstraklasie z prezesem Pawłem Mrozkowiakiem. Będzie także o piłkarzach poznańskiej Warty, a także Wiktorii Września. To w naszym magazynie mini piłkarskim Wielkopolskie Gole. Porozmawiamy też o siatkówce i o golfie. A około 19.45 zaproszamy na kolejny odcinek Kroniki 31. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich. Będzie także o ciekawej piłkarskiej lekturze o alfabecie Lecha Poznań. Drugie wydanie napisanego dzieła przez redaktora Józefa Jaczenkę będzie też konkursowo do wygrania w naszej audycji. A więc proszę słuchać nas uważnie. Sportowa niedziela, 20 dzień lipca, 201 dzień 2025 roku. Co do tej pory najważniejszego wydarzyło się na sportowych arenach?
Garść wyników ligowych. W piłkarskiej ekstraklasie w zakończonym Górnik Zabrze wygrał z Lechią Gdańsk 2-1. To oczywiście pierwsza kolejka spotkań. W meczu trwającym od 17.30 Motor Lublin remisuje z Arką Gdynia 0-0. O 20.15 Radomiak podejmie Pogoń Szczecin. W żużlowej drugiej ekstralidze PSŻ Poznań zremisował dzisiaj na własnym torze z Wilkami Krosno 45-45. W krajowej lidze żużlowej trwa spotkanie w Gnieźnie. Start prowadzi z Lokomotywem Dyneburg 28-20. Reprezentacja Polski Siatkarzy rozegra dzisiaj ostatni mecz turnieju Ligi Narodów w Gdańsku. O 20.30 spotkanie z mistrzem olimpijskim Francją. Polacy już oczywiście mają zapewniony awans do turnieju finałowego, który 30 lipca rozpocznie się w chińskim Ningbo. Natomiast w przyszłym tygodniu od środy do niedzieli turniej finałowy Ligi Narodów Kobiet w Łodzi z udziałem Polek. Z kolei przygotowująca się do Mistrzostw Europy Elity reprezentacja polskich hokeistów na trawie przegrała dzisiaj w Poznaniu mecz towarzyski z Irlandią aż 0-5. Wczoraj Irlandczycy wygrali 4-1. Maciej Megier został w norweskim Bergen mistrzem Europy daty 23 w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Czasem 8 minut 20 sekund i 17 setnych poprawił rekord życiowy. To najlepszy w historii wynik uzyskany podczas młodzieżowych mistrzostw kontynentu. Nasza kobieca sztafeta 4 razy 100 metrów na mistrzostwach Europy do lat 23 zakończyła dzisiaj rywalizację na drugim miejscu, ale druga strefa zmian została przekroczona i Polki zostały niestety zdyskwalifikowane. Belg Tim Wellens wygrał 15 etap klarskiego wyścigu Tour de France, liczący 169 km z metą w Carcassonne. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał Słoweniec Tadej Pogacar. Jan Zieliński i Adam Pawlaszek nie zdobyli tytułu w deblu w tenisowym turnieju ATP w Basztat w Szwecji. W finale Polak i Czech przegrali z Argentyńczykiem Guido Andreozzim i Holendrem Sanderem Arendsem 7-6, 5-7 i 6-10.
Na zegarze 10 minut po godzinie 18 na antenie Radia Poznań audycja w sportowym rytmie. Skoro w rytmie, to muzycznie przez te najbliższe 3 minuty taka rozbiegówka, a później już o pierwszej kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. 12,5 minuty po godzinie 18. Pierwsza kolejka piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Lech przegrał potyczko Super Puchar Polski z warszawską Legią 1-2. A w premierowej kolejce na stadionie przy Bułgarskiej uległ Krakowi aż 1-4. W drugiej minucie gol Stojilkowicza, później Hasic na 2-0. W 26 minucie zmniejszył rozmiary tego prowadzenia gości po rzucie karnym. W 45 minucie Mikael Isak, ale kolejne dwa gole już po przerwie zdobywali Hasic i Minczew. Lech Krakowia 1-4. Posłuchajmy pomeczowych opinii. Zaczynają trener kolejorza Niels Fredriksen i piłkarz Joel Pereira.
Trudno wiele powiedzieć po takim spotkaniu. Na pewno trzeba pogratulować w pierwszej kolejności Krakowi, przede wszystkim tego, jak efektywna była w swoich działaniach. Tak, zasłużenie sięgnęła po zwycięstwo. Być może nie było to spotkanie, które powinno zakończyć się wynikiem 1-4, ale na pewno Krakowi też należy oddać to, że była dzisiaj dobrze zorganizowana w obronie i na tę wygraną po prostu zasłużyła. To jest niepokojąca sytuacja, kiedy wymieniasz tak wiele podań na połowie przeciwnika, ale nie przychodzi ci z tego wiele sytuacji. My dzisiaj tych sytuacji sobie stworzyć nie potrafiliśmy, a też trzeba zauważyć, że oprócz tego praktycznie 3 z 4 goli drużyny gości padły po naszych oczywistych błędach i oczywiste jest wtedy to, że kiedy popełniasz 3 tak wyraźne błędy w meczu, no to jest ci sięgnąć po dobry wynik. Zawsze staram się tak dobrać zawodników, żeby ten skład był jak najbardziej możliwie optymalny i w moim odczuciu aktualnie na tej pozycji Joel jest najlepszym z zawodników, których mam do dyspozycji, jeżeli chodzi o prawo skrzydłowych, mogących grać w tym miejscu boiska. W innym przypadku by po prostu na tej pozycji nie grał. I oczywiście też zdaję sobie sprawę z tego, że to rozwiązanie nie okazało się perfekcyjne. Wszyscy chyba to doskonale widzieli. Aczkolwiek z drugiej strony jego umiejętność grania między liniami i inne dobre rzeczy, które także potrafił dzisiaj pokazać, sprawiają, że krytykowanie jego osoby na tej pozycji byłoby przesadą.
Krakowia była dziś lepsza. To wszystko. No zobaczymy, kto będzie lepszy na zakończenie sezonu. Dziś to oni byli lepsi. Gratulacje dla nich. My kończyliśmy już poprzedni sezon z wieloma kontuzjami. Na starcie nowego jest ich chyba jeszcze więcej. Klub robi kolejne transfery. Potrzebujemy nowych piłkarzy. Moja współpraca z Robertem Gumnym? Cóż, robimy co w naszej mocy. Nie znamy się zbyt dobrze. Trenujemy wspólnie dopiero od kilku tygodni. To wymaga czasu i cierpliwości. Robimy wszystko, żeby pomóc drużynie, no ale ostatnie dwa mecze na pewno nie były dla nas wystarczające. Jako piłkarze, jako klub powinniśmy się wstydzić. To, co robimy, nie wystarcza. Za nami dwa mecze. Start sezonu przed kilkoma dniami nie był dobry, no ale dziś było jeszcze gorzej. Musimy patrzeć na siebie i wziąć odpowiedzialność. Wszyscy. Teraz trzeba przygotować się na wtorkowy mecz w eliminacjach. Trzeba to wszystko przeanalizować. Popełniamy dużo błędów jako zespół i to tylko nasza wina.
Na antenie Kanal Plus komentatorzy Bartosz Eglen i ekspert Marcin Żewłakow. Panowie, przyjeżdżaliście na pierwszy mecz w nowym sezonie ligowym mistrza Polski i ten mistrz Polski przegrywa z Krakowią dosyć gładko, bardzo wyraźnie i chyba zasłużenie 1-4. Panie Marcinie?
No nie, dla mnie nie chyba zasłużenie, dla mnie zasłużenie. Ja to widziałem bardziej jako mecz reakcji Lecha po tym falstarcie wejścia w ten sezon i nieudanym meczu z Legią Warszawa. Natomiast dzisiaj dostałem trochę kontynuację tej twarzy Lecha z pierwszej połowy z Legii. I to troszkę niepokojące, bo mało ognia w Lechu i mam wrażenie, że jeśli chodzi o takie podejście mentalne, to tutaj Lech nie narzuca swoich warunków, a raczej musi się dostosować do tych drużyn, które przyjeżdżają do tej pory do Poznania.
Opinia Bartosza Glenia. Tutaj pół żartem, pół serio nawet nie można powiedzieć. Lech skupia się już na kwalifikacjach Champions League.
No ja powiem tak, nie do wiary. Tak jednym zdaniem analizując ten mecz. Ja nie pamiętam spotkania, w którym Lech stracił u siebie 4 gole. Pamiętam poprzedni sezon na 17 meczów tutaj przy Bułgarskiej 15 wygranych. Dyktujemy warunki, narzucamy swój styl i wyjaśniamy w zasadzie każdego, kto tu przyjeżdża. Zakładałem, że po tym spotkaniu z Legią Warszawa będzie progres Lecha w kolejnym meczu. Nie było progresu, mam wrażenie, że był hamulec ręczny. Tego nie rozumiem, ale trzymam kciuki, mam nadzieję, że to będzie inne oblicze w eliminacjach Ligi Mistrzów.
Tu jest seria transferów przy Bułgarskiej, chwalono się nowymi dwoma postaciami póki co. Wiadomo, że więcej jest tych przejść do ekipy Kolejorza, no, które ma poszerzyć i rywalizację, jednocześnie no, wzmocnić tę jakość drużyny. Tej jakości dzisiaj wyraźnie brakowało, choć tych nowych piłkarzy za dużo tutaj nie było na placu.
I też ta kombinacja personalna, ona tak nie pozwoliła chyba indywidualnie piłkarzom zaistnieć. Mam wrażenie, że próbowali zespołowo, na co Krakowia odpowiadała kapitalnie. Dla mnie Lech z poprzedniego sezonu to Lech zawodników z umiejętnością zrobienia różnicy indywidualnej i to później pozwalało zaistnieć też zespołowo. Dzisiaj brakowało mi takich jednostek, które biorą na siebie, które robią różnice, które zmieniają obraz gry. Od początku Lech próbujący zmienić scenariusz meczu, ale trochę bez siły. Druga połowa, bardziej takie zachowanie i gra do przodu z urzędu, bo musimy, a nie dlatego, że wierzymy, że to przyniesie rezultat.
Musimy Lecha ganić, no to jeszcze na koniec pochwalmy przynajmniej dwie postacie tych, którzy zdobywali gole, pięknie asystowali, bo były znakomite kontry. Aydin Hasic, Filip Stojlinowicz. Już taka jakość i chyba pomysł na grę tutaj w Poznaniu też nowej twarzy w polskiej ekstraklasie trenera Luki Elsnera.
No śmialiśmy się z Marcinem, jaki będzie ten pierwszy look Luki Elsnera i jest bardzo dobry look, trzeba powiedzieć, bo Hasic, o ile był dobry w poprzednim sezonie, tak tutaj w Poznaniu, myślę, że był znakomity. A Stojlkowicz, jeśli mamy mieć takich obcokrajowców jak on, z takim wejściem w ligę, to jestem na tak. Natomiast jeszcze słówko Lechu chciałem powiedzieć, bo tak pół żartem, pół serio, przypomniał mi się prezes Rutkowski, jak walnął pięścią w stół po tym, jak Lech został mistrzem, oczywiście w geście radości. Nie wiem, czy teraz, niekoniecznie może tą samą ręką, ale drugą też musi uderzyć w stół.
No i zobaczymy, czy echo będzie się też niosło do wtorkowego meczu z Brejda Blikiem, ale najpierw jeszcze o pierwszej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Lech Poznań, jak słyszeliśmy, jak zapewne kibice bardzo dobrze wiedzą, przegrał z Krakowią 1-4. Natomiast w pozostałych meczach GKS Katowice przegrał z Rakowem Częstochowa 0-1, Górnik Zabrze wygrał z Lechią Gdańsk 2-1, Jagiellonia Białystok przegrała z Brugbet Termaliką Nieciecza 0-4, Widzew Łódź pokonał Zagłębie Lubin 1-0, Wisła Płock wygrała z Koroną Kielce 2-0, mecz Motoru Lublin z Arką Gdynia trwa i rezultat jest do przerwy bezbramkowy w tym spotkaniu. O 20.15 Radomiak zagra z Pogonią Szczecin, natomiast mecz Legii Warszawa z Piastem Gliwice na prośbę Legii przełożono na późniejszy termin. Legia miała prawo przełożyć mecz ze względu na kwalifikacje europejskich pucharów.
Obiecaliśmy Państwu także w piłkarskiej części audycji w sportowym rytmie konkursowe emocje. No i pierwsze teraz właśnie przed nami. Ukazało się niedawno drugie wydanie alfabetu Lecha Poznań, wydanie rozszerzone alfabetu napisanego przez Józefa Diaczenkę z ilustracjami Jarosława Czyża. Tam mnóstwo sylwetek osób związanych z poznańskim Lechem i to w różnych rolach. No i mamy pierwsze egzemplarze jeszcze gorące tutaj dzisiaj w naszym studiu, bo jesteśmy jednym z patronów medialnych wydania tego alfabetu Lecha Poznań. No to żeby nie było tak łatwiuteńko, to w takim razie pytanie, myślę, że dla wytrawnych kibiców niezbyt trudne. Lech w tym sezonie walczy o 10. Mistrzostwo Polski, ale pierwsze dwa zdobywał w roku 83 i 84 jeszcze minionego XX wieku. Jaki trener wówczas prowadził piłkarzy poznańskiego Lecha? Kto najszybciej odpowie prawidłowo oczywiście na to pytanie, otrzyma pierwszy dzisiaj w audycji w sportowym rytmie egzemplarz alfabetu Lecha Poznań. 61 8 654 654 61 8 654 654 to telefon do naszego studia. Proszę podać imię i nazwisko szkoleniowca, który doprowadził piłkarzy Lecha Poznań do pierwszych mistrzowskich koron w roku 1983 i 1984.
A my wracamy do spraw bieżących. O godzinie 20.30 we wtorek Lech Poznań zagra z Brejda Blikiem. Pierwsze spotkanie kwalifikacji Ligi Mistrzów. To jest druga runda. W pierwszej kolej już miał wolny los. Sprawdźmy nastroje przed tym spotkaniem w wypowiedziach Antoniego Kozubala, piłkarza kolejorza i menadżera do spraw relacji z otoczeniem Macieja Chęśle.
No jak przyjęliście wynik tego dwumeczu Albania kontra Islandia? Znowu będzie Islandia.
To ja się ucieszyłem bardziej, bo wiem, że Albania to raczej taka drużyna, która gra długimi piłkami, raczej nastawiona na taką walkę. Wiem, że Islandczycy raczej to jest taki techniczny zespół, też mają fajną sztuczną murawę, więc fajnie, też piękny kraj, także fajnie, że oni się wylosowali.
Podejdziecie do tej drugiej rundy kwalifikacji Champions League z poczuciem takiego, że obowiązkiem jest po prostu awansować?
Tak, do każdego meczu po prostu podejdziemy. Że chcemy dać się wszystko i jeżeli damy się wszystko, to wtedy zobaczymy, czy uda się wygrać.
Zmieniamy za czwartym razem w przypadku rywala z Islandii kolejność meczów. Wreszcie pierwszy raz zagramy przy bułgarskiej z islandzkim zespołem. Do tej pory w każdym przypadku ten rewanż był domowy, więc zadanie jest proste. Stworzyć taką zaliczkę, która pozwoli spokojnie polecieć na tę piękną wyspę, żeby rozegrać mecz rewanżowy. Myślę, że 3 gole przewagi dają takie bezpieczeństwo i o tym na pewno marzymy w kontekście tego, że by awansować do trzeciej rundy kwalifikacji. kwalifikacji Ligi Mistrzów, a co za tym idzie, mieć już zapewnione miejsce w fazie ligowej któregoś z trzech europejskich pucharów. Więc to jest jakby podstawowe zadanie na wtorkowy wieczór i w ogóle na tą drugą rundę eliminacji. Breiðablik oczywiście to jest taki nieprzyjemny zespół. Trochę śledziłem Ligę Islandzką ze względu na naszego rywala sprzed nieco ponad dwóch lat, czyli Víkingur Reykjavík. Víkingur przegrał mistrzostwo Islandii z Breiðablikiem w ostatniej kolejce. Mieli bezpośredni mecz u siebie na stadionie Víkingura. Remis wystarczał gospodarzom do mistrzostwa. Przegrali ten mecz 0-3, czyli takie traumatyczne przeżycie Víkingura. Breiðablik zdobył mistrzostwo i gra właśnie w eliminacjach Ligi Mistrzów. Przegrali pierwszy mecz na wyjeździe w Albanii w takich warunkach atmosferycznych przy 40 stopniach Celsjusza. Na pewno im się ciężko grało, z tego co słyszałem, bo był nasz analityk na tym meczu. Boisko było zupełnie niepodlane, więc 70% czasu piłka latała gdzieś w powietrzu. Dostosowali się trochę do takiego tego boju, który im zaproponowali Albańczycy. Przegrali 0-1, ale kiedy mieli już tą swoją sztuczną murawę w Kopa Wogór, grali po ziemi, grali kombinacyjnie i wypunktowali Albańczyków. Wygrali wyraźnie 5-0, więc to jest taka na pewno lampka ostrzegawcza, sygnał ostrzegawczy, że to nie będzie słaby zespół, to będzie zespół, który wyjdzie na boisko i będzie na pewno mocno walczył.
I przekonamy się o tym we wtorek od 20.30, kiedy to rozpocznie się spotkanie Lecha z Breiðablikiem. Transmisja na naszej antenie, ale tu warto powiedzieć o wszystkich akcjach antenowych związanych z tym spotkaniem, bo to wtorek, czyli o 19.15 Sportowa Arena. Skoro tuż przed meczem, to trudno rozmawiać o czymś innym. O formie kolejorza na starcie tego sezonu porozmawiamy. Gościem w studiu będzie dziennikarz Głosu Wielkopolskiego Radosław Patroniak. Będziemy się już łączyć też z naszymi sprawozdawcami na stadionie i z naszym przedmeczowym studiem, dlatego że od 20.05 studio przedmeczowe Leszek Łukomski przed stadionem w naszym radiowym namiocie, gdzie będzie też podejmował gości przy mikrofonie. Od 20.30 transmisja na naszej antenie. A jak zakończy się transmisja, to zapraszam na studio pomeczowe z Państwa telefonicznym udziałem, z wypowiedziami ekspertów mniej więcej od 20.25, 20.30 do 23.00 pomeczowe studio we wtorek.
Będziesz się z Leszkiem łączył, czyli on dziś od 19.15 już będzie przed stadionem w naszym studiu plenerowym, żeby też były wejścia do sportowej areny. A my mamy jeszcze oczywiście miły obowiązek poinformować, że pierwszą laureatką i pierwszą zdobywczynią alfabetu Lecha Poznań, rozszerzonego drugiego wydania, wydanego przez wydawnictwo Squarepress.pl autorstwa Józefa Diaczenki i z ilustracjami Jarosława Czyża, została pani Jolanta Tybinkowska. Serdecznie pozdrawiamy i gratulujemy, która znakomicie odpowiedziała, że te pierwsze mistrzowskie korony kolejorza, rok 1983 i 84, to oczywiście także dzieło znakomitego, niestety już świętej pamięci, trenera Wojciecha Łazarka, którego sylwetka oczywiście także w tym alfabecie się znajduje.
26 minut po godzinie 18. Za chwilkę po muzycznym przerywniku będziemy mówić o żużlu.
Na zjarze 28 minut po godzinie 18. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Zgodnie z zapowiedzią teraz o sporcie żużlowym rozpoczynamy od informacji tego, co działo się wczoraj na torze w Ostrowie Wielkopolskim. Tam druga runda indywidualnych mistrzostw Polski. Komplet publiczności, piękna sceneria i bardzo zacięte zawody. Tym razem najlepszy okazał się Patryk Dudek, który w czerwcu na motoarenie w Toruniu był drugi w pierwszej eliminacji. Dominik Kubera, tym razem za plecami Patryka Dudka na miejscu drugim. Bartosz Smarzlik, który też prezentował się znakomicie podczas tej pierwszej eliminacji toruńskiej, wtedy był trzeci. Tym razem w wielkim finale został wykluczony w biegu finałowym, bo po takim starciu wywrócił rywala Dominika Kuberę. Zabrakło go ostatecznie na podium, a na miejscu trzecim uplasował się Wiktor Przyjemny. No i zerknijmy na sytuację po dwóch z trzech rund. Patryk Dudek prowadzi, to oczywiście zawodnik ekipy Press Toruń, 32 punkty ma. Dominik Kubera z lubelskiego Motoru ma punktów 28. Trzeci jest Bartosz Zmarznik, punktów 26. Na miejscu czwartym Wiktor Przyjemski, 22 punkty. I tyle samo punktów ma znajdujący się na piątym miejscu w tym rankingu indywidualnych mistrzostw kraju żużlowców Kacper Woryna. To wszystko po tym wyścigach, po tej imprezie, która wczoraj odbyła się na torze stadionu w Ostrowie Wielkopolskim.
ale to było wczoraj. Natomiast w pozostałe weekendowe dni nie tylko emocje ligowe. W żużlowej ekstralidze w piątkowych meczach Stal Gorzów z Włókniarzem Częstochowa wygrała 54-36, a Pator Toruń wygrał z Rowem Rybnik 59-31. Trwa spotkanie w Grudziądzu GKM-u z Falubazem Zielona Góra. Prowadzi GKM 38-28, a o godzinie 19.30 Motor Lublin podejmie Spartę Wrocław. W drugiej ekstralidze emocje od czwartku i do tego w czwartek to był termin derbów Wielkopolski. Pierwszych w historii Unii Leszno z PSŻ-em Poznań. No tutaj faworyt tego spotkania był oczywiście jeden. Unia wyraźnie wygrała 59-31. Nasz leszczyński reporter Bartłomiej Klubś rozmawiał z przedstawicielami leszczyńskiej drużyny i o meczu, ale przede wszystkim o planach na dalszą część sezonu, bo wiemy, że Unia Leszno to chce wrócić do pierwszej ekstraligi.
W czwartkowym meczu Unia Leszno nie dała poznańskim Skorpionom najmniejszych szans. Przypomnijmy, że to pierwszy sezon po 28 latach, kiedy Byki nie występują w najwyższej klasie rozgrywkowej. Chcemy jak najszybciej wrócić do Ekstraligi, podkreślał po spotkaniu trener Rafał Okoniewski.
Wiadomo, jaki cel był przed sezonem, zresztą po spadku głośno też zapowiadaliśmy. Przede wszystkim cieszę się z tego, że udało się nam to spotkanie odjechać, bo wiadomo, aura była niełaskawa. Cieszę się z postawy zawodników, może troszeczkę słabiej dzisiaj Kacpermania. Myślę, że to taki wypadek przy pracy. Myślę, że też nie miał dzisiaj szczęścia, bo znajdował się w danym czasie nie tam, gdzie miał. I to też miało jakiś tam wpływ, później jakieś zmiany w motocyklu. Ale myślę, że Kacper ma tak zgrany team Łukasza do tego Jankowskiego i szybko dojdą do ładu, co było nie tak. Cieszę się z podstawy też dzisiaj Antoniego Mencla, bo zaliczył bardzo fajne spotkanie. Wychodził bardzo dobrze spod taśmy i po trasie też był wreszcie szybki, także widzę, że ten potencjał w tej drużynie jest i nawet coraz bardziej się rozwija. Wiadomo, w jaką fazę teraz wkraczamy. Bardzo dobrze, że tak się dzieje.
Wskakuje się na pierwsze miejsce w tabeli. Druga Polonia Bydgoszcz, z którą w najbliższej kolejce się zmierzycie. To będzie na pewno bardzo ważny mecz. 14-punktowa zaliczka, ale na pewno nie myślicie o punkcie bonusowym, tylko o zgarnięciu trzech dużych oczek.
Tak, oczywiście. Wszędzie jedziemy czy u siebie, czy na wyjazd, żeby wygrać. Wiadomo, to jest sport i wszystko się może zdarzyć. Do Bydgoszczy też jedziemy z takim samym nastawieniem, aczkolwiek wiemy, że każda drużyna u siebie jest o wiele mocniejsza jak na wyjeździe i tego się spodziewamy, ale będziemy robić wszystko, żeby było dobrze.
Wspomniany Antoni Mencel zdobył w czwartek 9 punktów. Na tor wyjechał 4 razy, a trzykrotnie jako pierwszy mijał linię mety.
Wygraliśmy sporo i to nas na pewno cieszy. Mój wynik gdzieś indywidualny też zadowalający, szkoda gdzieś tam tego zera, ale wyciągnęliśmy z tego wnioski. Moja jazda też wyglądała coraz lepiej, więc nic, tylko się cieszyć i jechać dalej. To nigdy nie wiadomo, co się pod tą plandeką kryje. Jest to takie jajko, niespodzianka, ale tor został odkryty. Mieliśmy obchód toru, przeszliśmy go całą drużyną dookoła i ten tor wyglądał okej. Też się zachowywał w miarę fajnie, nigdzie nie wyrywało, nie odparzały się jakieś place, więc był przyjemny do jazdy. Było kilka ścieżek do ścigania, więc kibice mogli na co popatrzeć. Jesteśmy zdeterminowani, żeby gdzieś w tym finale pojechać. Wiadomo, ale to jeszcze jest dużo czasu do tego. Teraz się skupiamy na kolejnych też ważnych bardzo meczach i będziemy robić po prostu wszystko, żeby wygrywać.
Ten mecz najbliższy, chyba najważniejszy, z Polonią Bydgoszcz.
No tak, jedziemy do Bydgoszczy na bardzo ciężki teren. Bardzo, bardzo ciężka drużyna, ale jesteśmy w 100% przygotowani po to, żeby tam jechać i po prostu wygrać.
Arcyważny mecz Metalka z drugiej ekstraligi pomiędzy Polonią Bydgoszcz i Unią Leszno już za tydzień, 27 lipca.
Dokładnie o godzinie 13 to spotkanie w Bydgoszczy za tydzień. To był meldunek z Leszna, natomiast poznańskie Skorpiony od czwartku do niedzieli aż 3 zaplanowane spotkania. Porażka w Lesznie wysoka, ale punktów poznaniacy mieli szukać w pozostałych spotkaniach i w piątek podejmowali na własnym torze Unię Tarnów. Posłuchajmy. Bardzo radośnie warczały te motocykle w piątkowy wieczór w Lasku Golęcińskim. Okazałe zwycięstwo PSŻ-u Poznań z Unią Tarnów 62-28. Bartosz Smektała. Bardzo udany mecz i zespołowo, i indywidualnie.
Tak, cała drużyna dzisiaj zapunktowała dobrze. Ze swojej strony powiem, że no nie lekceważyliśmy Unii Tarnów, no bo tu zawodnicy też potrafią jeździć, ale widocznie po prostu dzisiaj się nie dopasowali do naszego poznańskiego toru. My trochę się też obawialiśmy, jak będzie się zachowywał dzisiaj ten tor, bo no tutaj były bardzo duże prace wykonywane i chcielibyśmy podziękować wszystkim ludziom, którzy od rana tutaj dzisiaj pracowali, czy nawet wczoraj, bo gdyby nie oni, to pewnie byśmy nie objechali tego spotkania.
No i okazałe zwycięstwo, takie można powiedzieć planowe, bo jeżeli mówiło się o planach PSŻ-u na te najbliższe dni, no to właśnie między innymi zwycięstwo z Unią Tarnów, to było wkalkulowane.
Tak jest, to był jeden z ważniejszych meczów dla nas w tym tygodniu. Wiadomo, oczywiście w Lesznie też chcieliśmy się dobrze pokazać. Jadąc tam, no to nie po to, żeby przegrywać, ale wiedzieliśmy, że jedziemy na ciężki teren i będzie nam ciężko. Chcieliśmy się pokazać jak z najlepszej strony, a po wczorajszym meczu, no to wiedzieliśmy, jaki jest plan do wykonania dzisiaj z Tarnowem, ale cięższy mecz czeka nas w niedzielę.
Jakieś wnioski z tego meczu na niedzielę można wyciągać, bo to tor może już zupełnie inaczej wyglądać. Drużyna też mocniejsza.
Drużyna mocniejsza, tor może być inny, chyba że popada. To będzie całkiem zbliżony, ale wierzymy w to, że mamy bardzo doświadczonego toromistrza. Ludzie tutaj w klubie są bardzo zaangażowani, więc liczymy na to, że warunki będą powtarzalne. Nie będziemy musieli grzewać przy sprzęcie, bo dzisiaj, wiadomo, to dzisiaj mieliśmy zawody, ale cała drużyna pojechała dobrze, więc każdy ma coś tam już pewnie wybrane na niedzielę.
No te twoje 10 punktów plus 2 bonusy też cieszą i generalnie drgnęło, jeśli chodzi o zdobycze punktowe Bartka Smektały.
No, jeśli chodzi o punkty, to drgnęło, jazda też troszkę lepiej wygląda, ale trzeba być, że tak powiem, skupionym cały czas, bo w sporcie nigdy nie wiadomo, a tym bardziej w żużlu różne rzeczy się wydarzają, ale póki co, no to faktycznie cieszę się, bo wynikowo wygląda to całkiem przyzwoicie.
A taką wisienką na torcie tego spotkania był wyścig 14, pierwszy nominowany. Jechałeś sam po dyskwalifikacji w tym wyścigu Schlauderbacha, no i musiałeś powalczyć o to pierwsze miejsce i mogło się kibicom podobać i dobrze, że wtedy się na pierwszym miejscu po takim biegu dojeżdża do mety.
No, ja zawsze mówię, że zawsze jak się powalczy na trasie, to lepiej smakuje zwycięstwo, nie tylko ze startu. Faktycznie udało mi się w ten 14 bieg wygrać. Cieszę się oczywiście z tego, ale tak naprawdę jak zjechałem do parkingu, przeanalizowałem, co się wydarzyło i jasna deklaracja padła. W niedzielę jest kolejny mecz i tyle. Teraz trzeba po prostu w sobotę odpocząć i przyjechać tutaj na mecz w niedzielę wypoczęty.
W piątek, przypomnę, PSŻ wygrał z Unią Tarnów 62-28, no ale dzisiaj już oczywiście było ciężej. Bardzo emocjonujące spotkanie. Prowadził poznański zespół przez kilka wyścigów, ale ostatecznie spotkanie z Wilkami Krosno zakończyło się podziałem punktów i remisem. 45-45 bonus oczywiście dla drużyny z Krosna, która wygrała u siebie pierwsze spotkanie. Bartosz Smeknała dzisiaj 8 punktów. Nie zawiódł oczywiście Ryan Douglas, który zdobył 14 punktów, a Matias Nielsen 9 punktów plus 1 bonus. Przypomnę, remis dzisiaj PSŻ-u Poznań z Wilkami Krosno po 45. W innym spotkaniu Unia Tarnów z Orłem Łódź przegrała 40-50. Jeszcze Krajowa Liga Żużlowa. Już wczoraj Polonia Piła przegrała na wyjeździe z niemieckim zespołem Landshut Devils 39-51. Trwają dwa spotkania, między innymi w Gnieźnie. Start prowadzi z Lokomotywem Dyneburg 43-29. W Krakowie Speedway Kraków przegrywa z Gdańskim Wybrzeżem 23-43.
To jeszcze informacja o Speedwayu, ale tym wodnym. Cezary Strumnik, zawodnik UKS-u Przygoda, chociaż został dzisiaj brytyjskim Alton motorowodnym mistrzem Europy w klasie OSY-400. Przypomnijmy, podczas czerwcowych zawodów na Jeziorze Miejskim w Chodzieży ten sam zawodnik, ten sam pilot motorowodny, właśnie Cezary Strumnik, uplasował się też na pierwszym miejscu, wtedy został mistrzem świata, a dzisiaj został mistrzem Europy. Serdecznie gratulujemy. A teraz o hokeju na trawie. Polska reprezentacja przygotowuje się do ważnych mistrzostw Europy elity. Ważne też sparingowe spotkania. Dwa odbyły się w Poznaniu, a rywalem reprezentacja narodowa Irlandii.
Kolejny mecz kontrolny reprezentacji polskich hokeistów na trawie. Tym razem porażka z Irlandią 1-4. Michał Lange, strzelec jedynego gola dla biało-czerwonych, ale powiedzmy sobie szczerze, trudniejsze sparingi niż tydzień temu z Czechami i o każdego gola, o każdą akcję trudniej.
No dokładnie, rywal o wiele lepszy niż reprezentacja Czech. Drużyna, która gra w Prolidze, która była na Igrzyskach Olimpijskich. Ale dobre przetarcie, bo na Mistrzostwach Europy na pewno łatwiej nie będzie. Gramy z jeszcze lepszymi drużynami, więc dobre przetarcie.
Gol ładny.
No, akcja fajna, wyprowadziliśmy, mieliśmy parę sytuacji, mogliśmy może też jeszcze jedną strzelić wcześniej, ale no, fajnie, że wpadła, chociaż jedna.
No przede wszystkim pewnie musicie ćwiczyć grę obronną, bo podejrzewam, że na Mistrzostwach Europy Elity częściej się będziecie bronić niż atakować.
No dokładnie, musimy popracować trochę nad tym elementem gry, nad defensywą, żeby nie tracić głupich bramek, żeby nie tracić akcji, krótkich rogów i myślę, że będzie dobrze.
Określenie głupie bramki chyba pasuje, bo w tej trzeciej kwarcie wyglądaliście na troszeczkę zagubionych, gdy w krótkim czasie dwa z rzędu gole wam strzelili Irlandczycy, raz szybko wykonali rzut wolny, potem chyba się nie zdążyliście pozbierać i kolejna bramka.
No tam akurat przy tej bramce nieporozumienie lekkie, ale no Irlandia, mówię, tak jak mówię, bardzo dobra drużyna, więc szybko wznawiają. Musimy poćwiczyć na tym, żeby się od razu ustawiać, a nie dyskutować i tyle.
Dariusz Rachwalski, trener reprezentacji polskich hokeistów na trawie.
To jest drużyna, która była w Paryżu na Igrzyskach. To jest drużyna, która cały czerwiec grała Pro Ligę, czyli najlepsze 9 zespołów na świecie. Naprawdę to jest absolutny top. I teraz już tylko będziemy się spinać wyżej, bo już łatwiejszych zespołów nie będzie. I to jest to dokładnie, co nas czeka. I tu oczekiwaliśmy tych odpowiedzi, które dzisiaj dostaliśmy. Tylko to i to miało się tutaj po prostu wydarzyć. Gdzie jak nie po prostu w meczach przygotowujących nas do Mistrzostw Europy, do zmierzenia się z czołówką europejską. Są rzeczy, które można naprawić 24 godziny, a są rzeczy, które trzeba miesiące lub lata, żeby zmienić. Mi się wydaje, że kwestia też jest taka mentalna, gdzie jak tutaj w tej drużynie się przeciwko takiemu przeciwnikowi na chwilę gardę spuści, to oni będą bezlitośni i to było widać po tym, jak straciliśmy drugą bramkę i za chwilę szybko trzecią bramkę. Także te aspekty wszystkie musimy przeprowadzić. Pracować. Nasze reakcje też właśnie mentalne. Nie będzie na to czasu po prostu na Mistrzostwach Europy.
Wczoraj Irlandczycy pokonali Polaków 4-1. Dzisiaj drugi mecz kontrolny tych drużyn, no już wyraźniejsza przewaga gości z Irlandii. Irlandczycy wygrali z Polakami 5-0. 8 sierpnia rozpoczną się Mistrzostwa Europy Elity w Mönchengladbach. Polacy w fazie grupowej zagrają z Anglikami, z Niemcami i z Francuzami. W hokeju na trawie sezon reprezentacyjny, sezon ligowy już zakończony, także zakończone ligowe rozgrywki w rugby. No to posłuchajmy przeglądu wielkopolskich wydarzeń.
Redaktor Rafał Wandzioch, komentujący wydarzenia także w polskim rugby na telewizyjnych antenach. Rafał, ale my spójrzmy dzisiaj na tę dyscyplinę sportu z wielkopolskiej perspektywy. Jeśli chodzi o to rugby 15-osobowe, to klasyczne, to nie mamy przedstawiciela w najwyższej lidze, którą wygrała ekipa z Siedlec.
Nie mamy, mamy pojedynczych przedstawicieli w drużynach ekstraligowych, to warto podkreślić, bo między innymi Daniel Gdula i Daniel Trybus ze złotymi medalami Mistrzostw Polski właśnie w rugby 15-osobowym, zwłaszcza Daniel, który w roli kapitana, Daniel Gdula oczywiście, który w roli kapitana występował w wielkim finale, walnie przyczynił się do tego, że to złoto w Siedlcach się pojawiło. Mimo, że liga została rozszerzona do 10 drużyn, nie mamy, tak jak redaktor wspomniał, wielkopolskiego przedstawiciela. No liczymy, że ten system, który ma być wprowadzony od nowego sezonu z powodu, że ta liga stanie się bardziej atrakcyjna dla tych drużyn awansujących z pierwszej ligi, no bo w ostatnich latach też było to dosyć zniechęcająca ta perspektywa, żeby awansować do Ekstraligi i dostawać od wszystkich po 0 do 80, no to zazwyczaj to zderzenie właśnie.
A na czym ta zmiana ma polegać?
Liga będzie zmieniona, przynajmniej z takich doniesień medialnych, które do nas docierają. Będziemy mieć 10 zespołów, tak jak wspomniałem, wracamy do parzystej liczby, bo przez kilka sezonów mieliśmy po 9 ekip. Gramy jedną rundę w systemie każdy z każdym, czyli 9 kolejek podzielona między dom a wyjazd. Każda drużyna rozegra jesienią. Później liga ma być podzielona na dwie grupy. Grupa mistrzowska, w której będzie 6 ekip, grupa spadkowa, w której będą 4 ekipy. Później gramy każdy z każdym, mecz domowy i mecz wyjazdowy. No i później najlepsze 4 ekipy w półfinałach walczą o miejsce. W finale do tego sezonu nie mieliśmy pierwsze podziału ligi na wiosnę, a po drugie mieliśmy od razu mecz finałowy i mecz o trzecie miejsce, czyli de facto jeżeli ktoś walczył o to czwarte miejsce, no to mógł myśleć tylko o małym finale, natomiast teraz nawet drużyna z czwartego miejsca, czyli teoretycznie ekipa, która na wiosnę przeprowadzi jakąś szarżę, może jeszcze myśleć o tym, żeby walczyć o złoty medal.
Pierwsza liga i tam przedstawiciele z naszego regionu, Poznania i Sparta Jarocin, jak ocenić dla nich ten sezon, który za nami?
Sezon troszkę pełen różnorodności, jeżeli chodzi o to wielkopolskie rugby. Poznania fatalna jesień, tam porażki z drużynami. No zdecydowanie słabszymi, patrząc przynajmniej na papierze. Sparta natomiast jesienią dominowała w rozgrywkach pierwszoligowych. Wiosną troszkę się to odwróciło, więcej potknięć ze strony drużyny z Jarocina, natomiast Poznania zdecydowanie lepiej wyglądała właśnie po tej zimowej przerwie. Skończyło się tym, że tylko brązowy medal dla drużyny z Jarocina ostatecznie został w Wielkopolsce. No zobaczymy, jak to się przełoży na kolejny sezon. Tak jak wspomniałem, ta zmiana w rozgrywkach ekstraligowych teoretycznie pozwala myśleć o tym, żeby ten awans jednak no, był bardziej budujący dla drużyny, a nie tylko wyzwaniem finansowym i sportowym.
Dyscyplinę olimpijską jest rugby 7-osobowe, a tutaj tymczasem dowiadujemy się, że nie było typowej rywalizacji o Mistrzostwo Polski, a tutaj też mieliśmy zawsze sukcesy, choćby ekipa z Gniezna, Tytanów.
O Mistrzostwo Polski nie mieliśmy, nie mieliśmy tej rywalizacji ligowej, czyli polskiej ligby i rugby 7. No, polskie rugby 7-kowe, jeżeli chodzi o ten system klubowy, w bardzo dziwnym miejscu w obecnym momencie się znajduje. Zobaczymy, jak zostanie to rozstrzygnięte przez Polski Związek Rugby. Jesienią, tak jak w poprzednich latach, rozgrywane turnieje Polskiej Ligi Rugby 7 dla tych drużyn, które właśnie na tej odmianie olimpijskiej się skupiają, nie wystawiają drużyny w rozgrywkach ligowych w piętnastkach. Na wiosnę ten pomysł został zaniechany. Nie było także Pucharu Polski w rugby 7-osobowym. Rozegrane jedynie Mistrzostwa Polski wygrane przez Poznanie. Więc, no tak jak wspomniałem, mieliśmy tutaj powód do optymizmu. Ten złoty medal właśnie poznańskich muszkieterów. Tytan niestety tym razem poza podium. Niemniej no zobaczymy, jaki pomysł będzie w rugbowej centrali na to, żeby ta dyscyplina olimpijska w naszym kraju dalej funkcjonowała i miejmy nadzieję rozwijała się.
To jeszcze jedno zdanie poproszę o paniach. Rugby w wykonaniu pań, które no, kojarzyło nam się ostatnio nieźle, nawet z szansami olimpijskimi. Tutaj był widoczny rozwój. Jak to wygląda ligowo, także z naszej wielkopolskiej perspektywy?
Ligowo cały czas mamy Black Roses z Poznania. Ostatnio sukces, bo dwa powołania dla zawodniczek na zgrupowanie przed Mistrzostwami Europy w rugby 7-osobowym do lat 18, które odbędą się w najbliższy weekend we Francji. Więc tutaj na pewno pozytyw, jeżeli chodzi o te młode rugbystki z Wielkopolski. Jeżeli chodzi o rywalizację ligową, no to ciągle Black Roses gdzieś tam pomiędzy Ekstraligą a pierwszą ligą się kręcą. Tam troszkę inny system, spadki pomiędzy poziomami rozgrywkowymi, nie między sezonami, a między turniejami, więc tutaj można w zasadzie w jednym sezonie grać 4 turnieje w Ekstralidze, 4 turnieje w pierwszej lidze. To też jest zbudowane po to, by te drużyny słabsze właśnie przez cały sezon nie były zmuszone do gry z drużynami zdecydowanie lepszymi. No, zobaczymy, jak Black Roses podejdą do tego nowego sezonu. Zapowiadany nowy start, nowe otwarcie, więc trzymamy kciuki, że no będziemy mieć powrót przynajmniej na ten stały ekstraligowy poziom w Poznaniu.
Za 12 minut godzina 19, Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Teraz zaglądamy na Poznański Plac Wolności, gdzie jeszcze trwają, bo to drugi dzień rozgrywek w koszykówce, olimpijskiej dyscyplinie koszykówce 3x3.
Nowe 12 sekund.
Agata Olszewska ma już doświadczenie w grze w 3x3, no to jak się gra na ulicy? Bo to jednak niby taki sam kosz, ale to jest trochę inny basket niż 5x5 w hali.
Zdecydowanie tak i przede wszystkim różnica jest w piłce, ponieważ jest ona lekko ciężka niż nasza klasyczna właśnie piłka rozmiaru 6. No i oczywiście nawierzchnia, tutaj musi się też liczyć na odpowiednie warunki pogodowe, bo jednak w krytej hali no, mamy tak naprawdę komfort grania właśnie w chłodnym, na nieśliskiej nawierzchni, a jednak na właśnie takiej otwartej przestrzeni to zawsze musimy liczyć na ten czynnik pogodowy, temperaturę również, no bo jednak właśnie w takim nasłonecznionym miejscu, no to też inaczej organizm reaguje.
Różne otoczki mają turnieje w koszykówce 3x3, bo często w różnych miastach wyrzucane poza nawias, na różne parkingi, różne ośrodki. W Poznaniu to kiedyś było na targach, no ale w środku miasta to nie jest takie częste.
Zgadza się, też właśnie miałyśmy przyjemność brania udziału w wspomnianym turnieju na targach w zeszłym roku, ale generalnie właśnie w zależności od rangi, więc tutaj zdarza się właśnie, że grywamy na orlikach różnych, właśnie boiskach przy jakichś halach sportowych, ale też właśnie są turnieje, które, tak jak basket na wolności, są organizowane właśnie na takich bardziej reprezentacyjnych przestrzeniach, prawda, w samym sercu miasta. Więc to głównie zależy od rodzaju turnieju, właśnie organizatorów.
Koszykówka 3x3 to już jest sport olimpijski. Właściwie przed chwilą emocjonowaliśmy się mistrzostwami świata, w których akurat Polki nawet bardzo fajnie wypadły. Czujecie, że ta koszykówka rośnie w siłę, jest coraz popularniejsza?
Zdecydowanie tak i właśnie tutaj sam fakt, że właśnie czy panowie, czy panie zdobywają już osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym, właśnie sprawia, że nawet ludzie, którzy nie są zainteresowani koszykówką, właśnie zaczynają się interesować tym wszystkim, więc właśnie my w naszym środowisku koszykarskim się rzeczy się interesujemy, bo znamy zawodniczki, zawodników, którzy właśnie biorą udział w tych imprezach, bo trenowałyśmy, chodzimy na mecze właśnie nawet grających właśnie w takich ligach właśnie tutaj, czy w Ekstraklasie Kobiet, czy w pierwszej lidze, więc jakby siłą rzeczy myślę, że taki sukces międzynarodowy zdecydowanie pozytywnie wpłynął na właśnie popularyzację tego sportu.
Zawodniczki wywodzą się jednak z koszykówki halowej 5 5-5. Ty chociażby w zeszłym sezonie grałaś w drugiej lidze w Suchym Lesie. Dziewczyny, które grają w reprezentacji Polski, to wręcz grają w ekstraklasie.
Zdecydowanie tak, aczkolwiek właśnie przez to, że sezon zasadniczy koszykówki 5-5 trwa właśnie od mniej więcej października, w zależności do wyniku, do marca, kwietnia. Tak, właśnie ta 3-3 jest fajnym uzupełnieniem właśnie w letnim okresie, gdzie kończąc sezon zasadniczy na hali, możemy jakby właśnie przejść na dwór, gdzie już pogoda jest lepsza i właśnie poświęcając mniej czasu na granie weekendami w halach, właśnie w ligach zasadniczych, to tutaj właśnie to 3-3 właśnie fajnie uzupełnia. Tak, żeby cały czas być w tym ruchu i trenować. Też dynamika 3-3 jest inna, więc tak naprawdę no, pozytywnie to chyba.
Jednak to wszystko jeszcze raczkuje i się rozwija, ale też łatwiej zebrać 3 zawodniczki plus 1 rezerwowa, stąd pewnie też międzynarodowi koszykówcy takie nieoczywiste kraje osiągają sukcesy jak Holandia, Azerbejdżan czy Mongolia.
Zgadza się. Też właśnie kwestia jest tej dynamiki, że 3-3 koszykówka jest zupełnie inna niż 5-5 i właśnie sam fakt, że zasady się różnią znacząco, typu, że mamy 12 sekund na akcję, to tak naprawdę liczy się siła, wytrzymałość, dynamika, celność. 5-5 gramy 4 razy po 10 minut, a tutaj mamy właśnie w zależności od zawodów też gramy 10 minut łącznie cały mecz, więc to też tak naprawdę trzeba dać 10 minut z siebie 100% i po prostu kwestia tego, kto wytrzyma, kto jest lepiej przygotowany i komu sprzyja obręcz.
Powiedz jeszcze o swojej drużynie, z którą tu gracie na Placu Wolności.
My jako PPW jesteśmy właśnie tutaj koszykarki z Politechniki Poznańskiej. Gramy ze sobą już od 3 lat na właśnie ligach akademickich. Dwoma moimi koleżankami grałam w Suchym Lesie, także zawsze z chęcią bierzemy udział we wszystkich wydarzeniach 3-3. Staramy się tutaj w akademickich mistrzostwach Polski zawsze coś podziałać właśnie z naszą alma mater, więc mamy nadzieję zawsze na wspaniały wynik.
Wczoraj na Poznańskim Placu Wolności Mistrzostwa Poznania, pod taką nazwą odbyła się impreza w ramach basketu na wolności, bo tak całe to wydarzenie dwudniowe nazwano. Odbyły się Mistrzostwa Poznania w kategoriach do 13, do 15 i do 17 lat chłopców. Tutaj wygrały kolejno zespoły Tarnowi Basket, Tarnowo Podgórne, Pyry AZS-u Poznań i w kategorii do lat 17 Gromy Nowy Tomyśl. Natomiast w kategorii Open rywalizowały wczoraj panie i wygrała drużyna pod nazwą Jazda na Maksa, której prym wiodła koszykarka dobrze znana z parkietów także poznańskich Magdalena i Dziorek. Dzisiaj rywalizacja męska, turniej kwalifikacyjny Mistrzostw Polski, ale to jeszcze trwa na Placu Wolności do około 21.
A warto tam jeszcze zajrzeć, bo to fajna rzeczywiście gra, tym bardziej mówiliśmy olimpijska dyscyplina sportu koszykówka 3-3. U nas w audycji w sportowym rytmie po godzinie 19 oczywiście o wyślarskich Mistrzostwach Świata U23, mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, w nim o futsalu, o książce Alfabety Lecha Poznań w rozmowie z autorem, redaktorem Józefem Jaczenko i konkurs. Ponadto o poznańskiej Warcie, o Wiktorii Września. Będzie też o siatkówce i o golfie. Ale jeszcze w tej godzinie naszego spotkania ze sportem i muzyką na antenie Radia Poznań o tym, że w tym tygodniu na kortach poznańskiego AZS-u przy Nockowskiego już po raz drugi odbył się Kids Day, organizowany przez znakomitą poznańską tenisistkę startującą w turniejach WTA Magdę Linetę, która wraz z inną konsławą niegdysiejszą tenisa Agnieszką Radwańską i jej mężem Dawidem Celtem uczyli grać w tenisa najmłodszych. Wszystkim tym wydarzeniom przyglądał się nasz reporter Dawid Cytrowski.
Stres był dużo mniejszy, też udało mi się nam się zorganizować to wszystko dużo wcześniej, więc przede wszystkim wiedziałam, że bardzo wiele rzeczy mamy już poukładane, kiedy też przyszłam wczoraj, żeby jakby przygotować cały obiekt i nas wszystkich na to, co ma się wydarzyć, to już też powoli widziałam, że wszystko jest na swoim miejscu, mieliśmy dużo czasu, więc zdecydowanie byłam spokojniejsza.
Zainteresowanie dzieci po ostatnich sukcesach. Ostatnich mówię nie tylko o sukcesie Igi, ale generalnie od powiedzmy kilku lat w Polsce jest trochę taki boom na tenis. To jest dużo większe niż, nie wiem, w czasach, kiedy ty zaczynałaś te treningi, bo pewnie trochę mniej dzieciaków wówczas na zajęcia tenisowe się zapisywało.
Mi akurat bardzo ciężko powiedzieć, ponieważ ja byłam w takiej złotej erze, mam wrażenie, tenisa w Poznaniu, więc u nas tutaj było naprawdę bardzo, bardzo dużo dzieci w ogóle, dziewczyn, chłopaków. Zawsze miałam z kim trenować. Poziom był bardzo wyrównany i naprawdę no było dużo osób, które nawet grają do dzisiaj. Ja muszę powiedzieć, że gdzieś tam moje roczniki, no to widzimy się praktycznie do końca mojej kariery. Cały czas rywalizujemy, więc ja akurat jest mi z tym bardzo ciężko stwierdzić, ale też mam wrażenie, że wtedy tenis był troszkę bardziej dostępny, troszkę łatwiej było takim dzieciom, które nie mają takiego zaplecza finansowego, trenować tenis, bo już jest coraz mniej takich klubów jak tutaj AZS Poznań, gdzie faktycznie te zajęcia są no tak finansowo w zasięgu. Za dużo klubów jest prywatyzowanych i myślę, że czasami ten tenis już przechodzi do takiego właśnie sportu dla elit, a szkoda, bo właśnie tym kiedy zdaję dzisiaj chcę właśnie pokazać, że tenis może być dla każdego i chciałabym właśnie taką małą iskierkę w każdym zapalić. A czy jest boom? Uważam, że jest zdecydowanie teraz boom na tenis i z tego się bardzo cieszę.
Ja pamiętam, kiedy tutaj się spotkaliśmy kilka miesięcy temu, w zasadzie rok temu, w momencie, kiedy była pierwsza edycja i wtedy mówiłaś, że tak naprawdę organizacja i planowanie to nie jest dla ciebie nowość, bo ty przez cały rok musisz wszystko organizacyjnie ogarniać.
Na pewno moje doświadczenie bardzo pomaga, ale no, nie ukrywajmy, to nie jest to, że ja ten event robię sama. Mam fantastyczny team, mam przede wszystkim moją główną osobę z Fundacji Milenę, która tak naprawdę zrobiła kawę ogromnej roboty, zostawiła całe serce tutaj z nami, więc mogę być tylko wdzięczna im, wolontariuszom, trenerom, którzy przyszli i chcieli mi pomóc, więc tak naprawdę to jest bardzo dużo osób, które się złożyło na ten dzisiejszy dzień. Jestem im bardzo wdzięczna, bo to nie tylko ja, a naprawdę spora grupa.
Jeszcze chciałbym zapytać o to, czy ty faktycznie myślisz o tym, żeby jeszcze bardziej ta impreza się rozrastała? Może nawet niekoniecznie, jeśli chodzi o liczbę uczestników, ale o kolejne lokalizacje?
Jeszcze tak daleko nie wybiegam w przyszłość. Też nie ukrywajmy te dni, kiedy jestem w Poznaniu i przede wszystkim dni, gdzie ja wiem na 6 miesięcy przed, kiedy będę w Poznaniu, jest ich bardzo, bardzo mało. Więc to jest po prostu, myślę, największy problem, a jeszcze nas wszystkich zgrać w tym samym dniu już w ogóle. Więc muszę to sobie wszystko przemyśleć, zobaczyć, w którym kierunku chcielibyśmy pójść, czy zrobić jeden dzień, ale większy, lub może być może parę dni, ale troszkę mniejszych, więc muszę to sobie przemyśleć. Zdecydowanie jesteśmy za tym, żeby to była impreza cykliczna. Chcielibyśmy, aby było o niej coraz głośniej, więc na pewno będziemy o tym myśleć, zastanawiać się, ale najpierw odpoczynek i też chcemy się ucieszyć tym, co zrobiliśmy.
To jeszcze tylko na koniec pytanko szybkie o tur. Kiedy następny turniej? No bo przychodzimy na wierzchnię twardą.
No już w poniedziałek zaczyna się Waszyngton, więc bardzo szybki lot, szybka zmiana i klimatu, i czasowa, i wszystko tak naprawdę na odwrót. No i zaczynamy od Waszyngtonu, później Montreal i Cincinnati.
To przejście z trawy na wierzchnię twardą w twoim przypadku jest takie łagodne, bo niektórzy tenisiści narzekają. Najczęściej słyszę, że przejście z ziemi na trawę jest specyficzne, że trzeba na tej trawie się trochę wbić. Jest trochę łatwiej z trawy na beton, czy jak to wygląda?
Tak, na pewno jest troszkę łatwiej. Myślę, że ziemia, trawa jest najtrudniejszym przejściem. Zwłaszcza, że mamy aż tak mało czasu, a trawa jest tak specyficzna i gramy na niej najmniej. No i też bardzo się różni, no bo trawa trawie naprawdę bardzo nierówna. Bardzo wiele zależy, jaka to będzie trawa, w jakich warunkach. Tak więc myślę, że to przejście jest troszkę łatwiejsze teraz.